Bo Słowo Boże mówi, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Więc bardziej bym powiedział, chodzi o to, żeby duchowe było na pierwszym miejscu. Niematerialne kwestie, bo każdy, kto ma dom, to wie, że przy domu jest zawsze pełno pracy. Zawsze pełno pracy. I że to, co Bóg mówi, że wy pobudowaliście sobie piękne domy, macie pięknie wykończone domy, a mój dom? A mój dom jest w ruinie. Mój dom nie jest wciąż zbudowany. I tak czasami może być z naszym życiem, że nasze życie również może być pięknie wykończone, że nasz dom może być pięknie wykończony, zadbany, wszystko pięknie wokół, ale dom Pana w naszym własnej rodzinie może być w gruzach. Dom Pana, my jako sami, jako ciało nasze, jako świątynia Ducha Świętego może być zaniedbane, może być w gruzach. Tak, o to tu chodzi bardziej. Tak naprawdę w tym duchowym wymiarze dzisiaj dla nas, że chodzi o stan świątyni w nas, w rozumieniu w nas, w naszym osobistym życiu, w naszych rodzinach. I to ma przełożenie na cały zbór. Jak będzie świątynia Boża pośród nas wyglądać? Czy ona będzie budowana? Czy będzie, że tak powiem, te fundamenty będą? Może ten ołtarz będzie? Ale zamiast praca się posuwać, to każdy nie ma czasu, bo musi jeszcze przy swoim domu zrobić to i to. I dlatego Bóg powiedział, że nie błogosławi takiego życia i dlatego przyszedł trud i posucha na ich życie. My oczywiście możemy się spotkać z tym samym, tak? Bo to jest uniwersalna zasada. Bóg wzywa nas do tego, żeby, że tak powiem, On był na pierwszym miejscu. A wtedy wszystko inne też będzie na pierwszym miejscu. I po tym, jak prorok przemówi, właśnie mówiąc na ten temat, czytając ten fragment dzisiejszy od 12 wiersza, w odpowiedzi na to Zorobabel, syn Szelatiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza, jako tego, którego posłał Pan ich Bóg. I lud przeląkł się Pana. A Ageusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie poselstwo Pana. Ja jestem z wami, oświadcza Pan. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szelatiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. W 7 miesiącu 21 dnia tego miesiąca Pan przez proroka Ageusza przekazał słowo tej treści. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szelatiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehosadaka i całej reszcie ludu. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A w jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch pozostaje wśród was, nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. I jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich i dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Jedna ciekawostka. Czytamy w pierwszym rozdziale, że Ageusz przemówił do nich w 6 miesiącu pierwszego dnia, czyli pierwszego dnia tego 6 miesiąca. Natomiast oni zareagowali 24 dnia tego miesiąca. Czyli można by było odnieść wrażenie, że po tym, jak prorok powiedział, oni natychmiast zareagowali, ale tak naprawdę nie było. Upłynęły ponad 3 tygodnie na ich odpowiedź, na reakcję. To znaczy się, że te słowa, które prorok Ageusz wypowiedział do nich, oni musieli w jakiś sposób przemyśliwać. Musieli o tym rozmawiać jeden z drugim. Może nie każdy, wiadomo, jak prorok powiedział to, to może nie wszyscy, nie cały lud był, tak? Więc to zostało przekazywane z ust do ust. Słuchajcie, prorok pański przemówił do nas i przekazał nam takie słowo. I oni o tym rozmawiali, na pewno o tym dyskutowali i dochodzili do wniosku, faktycznie tak jest. nie powodzi się nam nie dlatego, że są ciężkie czasy. Nie powodzi się, bo oni mówili, to nie jest czas, żeby odbudowywać dom Pana. Powodem nie są przeciwnicy, którzy nam zabronili odbudowy, donosiciele i tak dalej, którzy nam to załatwili. Powodem jest to, żeśmy my, przyczyna jest w nas, to my zaniedbaliśmy dom Pana. Zamiast się zająć domem Pana, zajęliśmy się każdy własnym domem, tak? I zdali sobie sprawę, że to ich wewnętrzna postawa, to ich postawa zdecydowała o tym, że niebo zamknęło się nad nimi, że nie ma Bożego błogosławieństwa. Ale wysłuchali głosu Pana i lud przeląkł się Pana. I wtedy Ageusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie poselstwo. Ja jestem z wami, oświadcza Pan. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak Bóg jest niezwykły. Jeśli sobie wyobrazimy tą sytuację, że oto wraca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, odczuwając to powołanie, tą misję, wracamy z Babilonu, porzucamy całe swoje dotychczasowe życie, to nie było byle co. Przecież większość z nich urodziła się w Babilonie, oni postanowili przeprowadzić się ze swoich domów i tak dalej w miejsce, gdzie jest ruina. I zacząć odbudowę, ale to była ich ziemia. Ich ziemia obiecana, tak? Wrócili do tej ziemi obiecanej, na miejscu był hura optymizm, śpiewali, cieszyli się, ich radość rozniosła się na wiele kilometrów poza Jerozolimę, kiedy odbudowali fundament świątyni i potem nic, i potem stop. Bo okoliczni sąsiedzi zaczęli ich zastraszać, studzić ich zapał, donosy słać i tak dalej. I potem mija 14 lat do momentu wystąpienia proroka Ageusza. 14 lat. Szmat czasu. Kuba, zdaje się, ty masz 15, tak? Można powiedzieć całe życie Kuby. A jednak Bóg mówi, ja jestem z wami. W pewnym sensie można powiedzieć, ten lud zawiódł Boga. Nie dość, że ich ojców Bóg w końcu za karę, bo okazali się być ludem, który nie chce się nawrócić, tak upartym, że Bóg w końcu ich zesłał do niewoli babilońskiej. Ich synowie i wnukowie, świadomi tego, co Bóg zrobił, postanowili zmienić ten stan rzeczy, odnowić życie duchowe narodu. Ale okazało się, że to tylko na krótką metę w nich było. Wystarczyło, żeby pojawiły się jakieś pierwsze trudności, żeby ich zapał wygasł, żeby ich zapał okazał się tak zwanym słomianym zapałem. Czy czasami tak też nie bywa z nami? My też potrafimy odebrać Boże powołanie, pójść za tym powołaniem, ale potem coś jednak w naszym życiu się takiego dzieje, pod wpływem przeciwności jakichś, pod wpływem jakichś trudności, że ogień, który w nas był, gaśnie. Że my też, zamiast zajmować się Bożym powołaniem, zaczynamy zajmować się własnym życiem, własnym domem, bo tyleż przecież spraw jest. Że kiedy nie i taka często jest reguła, że kiedy nie zajmujemy się Bożym powołaniem tak naprawdę w naszym życiu, to w to miejsce wchodzą inne rzeczy i nas zajmują. Ale mimo to Bóg mówi do tego ludu, ja z was nie zrezygnowałem, ja jestem z wami. Ja jestem z wami. To jest niesamowita też Boża obietnica i Boże Słowo, które też odnieść możemy do naszego życia, bo kiedy i w naszym życiu coś takiego może się zdarzyć, że my też tak trochę dryfujemy na bok od Pana, to Bóg nie odwraca się od nas i już nie chce na nas patrzeć. To nie tak. Bóg mówi, ja jestem z wami. Jestem z wami. I wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela i ducha całego ludu. Dlaczego duch pobudził? Bo oni się też dali pobudzić, tak? Zlękli się Pana, wysłuchali Pana, dali się pobudzić i co zrobili? Przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga. Stało się to 3 tygodnie, troszeczkę 3,5 prawie później, ale się stało. Przyjęli się słowem Pana, postanowili coś zrobić. I w 7 miesiącu, 21 dnia, czyli można powiedzieć około prawie znowu miesiąc później, coś się znowu musiało zacząć dziać. Oni się zmotywowali, zabrali się do pracy, ale coś było nie tak. Bo prorok musi znowu wystąpić i przekazuje im słowo tej treści. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Byli tam tacy ludzie. Księga Ezdrasza mówi o tych, o takich ludziach. To ponieważ to było po 70 latach niewoli babilońskiej, więc to niektórzy starsi ludzie, którzy wrócili, pamiętali świątynię Salomonową. Pamiętali jej chwałę. Bo to, powiedzmy, w starożytnym świecie świątynia Boża w Jerozolimie była jednym z najpiękniejszych w ogóle budynków, tak, w starożytnym świecie. Natomiast to, co oni zaczęli budować, już tej okazałości nie miało. Ale Bóg mówi tak, czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Czy Bóg się w pewien sposób odnosi do ludzi, którzy mówią, a kiedyś to było. Kiedyś to się działo. Tam kiedyś, dawniej, to były pewne rzeczy w moim życiu i tak dalej. Są niektórzy ludzie, też czasami takie postawy możemy spotkać, ludzi, którzy żyją przeszłością, że wszystko, co najwspanialsze, to wydarzyło się tam kiedyś. A teraz to już nie jest to. Ale też, skoro on mówi, że czy nie jest on jak nic w waszych oczach, to znaczy się, że może to było niewypowiedziane, ale ludzie myśleli, patrząc na tą świątynię, za którą się zabrali, że to takiego nic specjalnego, nic wielkiego, nic. Wydaje się wam jako nic w waszych oczach. Słuchajcie, dzisiaj my podobnie możemy przyjąć podobną postawę. Tylko że my dzisiaj może nie patrzymy na świątynię jerozolimską, ale patrzymy na przykład na Kościół w Dziejach Apostolskich. Tam to się działo, że dla nas wzorem jest pierwszy Kościół w Dziejach. Tam była chwała Boża. A teraz, dzisiaj, w tym zborze, czy nie wydaje się wam to jako nic? Czasami, kiedy patrzymy na to, że wiecie, jest nas tu powiedzmy od kilkunastu lat, ciągle garstka, ktoś przyjdzie, ktoś odejdzie i gdzieś tak mniej więcej grupa jest, no może trochę większa niż kilkanaście lat temu, ale gdzieś ciągle w podobnym wymiarze. My też możemy się zmierzyć z tym, że kiedy czytamy albo właśnie o Kościele w Dziejach Apostolskich, albo patrzymy na jakieś inne zbory współczesne, że gdzieś tam na świecie, o to się tam się dzieje. A tu? Czy nie wydaje się to nic, jako nic w waszych oczach? Kilka razy odnosiłem się do tego, ale przy tej okazji znowu się odniosę do tego słowa proroczego, które było skierowane do nas no już wiele, wiele lat temu, pewnie już z ponad 10 dobrze. Jesteście w miejscu zmagania, budowania społeczności. Ciągła praca bez rezultatu i nie widać owocu. Bóg widzi wasz trud i otwarte serca. Jest to cenne w jego oczach. Bóg chce, abyście przestali o sobie myśleć, że jest was mało i jesteście mało wartościowi. Myślenie, że jestem mały, w małej grupie, nic nie znaczę, powstrzymuje Boże działanie. Nie patrzcie tak na siebie. W ten sposób zamykacie Bogu usta, aby mógł mówić przez was. Dla Boga najważniejsze jest to, że jesteście wierni tu, gdzie jesteście. Bóg chce, żebyście byli otwarci, bo on chce działać przez was. Patrzy na was tak samo, jak na kogoś wielkiego, z dużego kościoła, ponieważ działa wszędzie tak samo. Bóg kocha wszystkich jednakowo i chce zdjąć poczucie czegoś małego. To słowo niejako się odnosi też do tego tutaj, co mówi prorok Ageusz. Jakim wy widzicie go teraz? Czy my się tu możemy specjalnie czym pochwalić? Ilu z was, nie wiem, byłoby gotowych pochwalić się naszym zborem, że przyjdź tutaj, ale zobaczysz, jak tutaj, nie wiem, jak jest niesamowite uwielbienie, jak wspaniale grają, śpiewają i wiele, wiele innych rzeczy, jak super wygląda. Tak? Może wielu z nas tego nie wypowie otwarcie, ale może niejednemu tak naprawdę w naszych oczach może się wydawać tutaj jako nic. To, co tutaj jest. Oni się z tym mierzyli i my także możemy się z tym mierzyć. Natomiast Bożą odpowiedzią na to jest to. Ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Bądź mężny. Boże wezwanie dla nas jest zawsze aktualne. Ono się nie zmieniło. Tyczyło się wczoraj i kilkanaście lat temu i dzisiaj tyczy się tak samo nas. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy byli mężni. Dlaczego? W ich sytuacji to oznaczało, że jeśli oni zabiorą się za budowę Pana, za budowę domu Pana, to wystąpią wobec dekretu królewskiego, który im zabraniał to. Zbuntują się wobec króla. To wymagało odwagi. Wiedzieli, że ich przeciwnicy, którzy wcześniej ich zastraszali, znowu powstaną. I prawda jest taka, że odnosząc też to do nas, my mamy przeciwników, którym zależy na tym, żeby się nic wielkiego nie wydarzyło. Mamy przeciwnika dusz i są duchy, które są nam przeciwne, którym zależy na tym, żeby nas zastraszać, trzymać nas w lęku, żebyśmy nie byli mężni i nie zabrali się do roboty. Dlatego, że Boże dzieło zawsze jest wyzwaniem. Wymaga wiary, więc wymaga od nas wejścia w pewien sposób w sferę ponadnaturalną. Bo jeśli jest coś, co jest w zakresie naszych możliwości, to nam wiara w ogóle nie jest do tego potrzebna. Po prostu wystarczy się za to zabrać i to zrobić. Ale Boże rzeczy zawsze wymagają od nas pewnego rozciągnięcia się. Wymagają użycia wiary, że wiemy, że jeśli nie uwierzymy, że Bóg nie będzie z nami, to te rzeczy się nie wydarzą. W kontekście labiryntu na przykład, tego, który jest przed nami, to ojeny, tyle ludzi musi się zaangażować. Czy to się uda? To się może nie uda. Już taki głos gdzieś tam do mnie dotarł, tak? To nie tam, że ja sobie teraz z głowy wziąłam. Czyli już, wiecie, mogą jakieś wątpliwości gdzieś pośród nas się dziać. Czy to się uda? Uda się? Dokładnie, bo Pan jest z nami. To nie jest rzecz wariacka w takim sensie, że ona przekracza nasze możliwości. Ona w pewien sposób jest wyzwaniem dla nas, ale jest do zrobienia. I jest do zrobienia. Wymaga zaangażowania wielu z nas, żeby to się udało, ale jest do zrobienia, bo jest nas wystarczająco dużo, żeby to zrobić. Więc bądź mężny. Kiedy Bóg mówi bądź mężny, to znaczy się, że to jest możliwe. Że On nas do tego stworzył. Że możemy tacy być. Że kiedy Bóg mówi słowo bądź, to takimi się stajemy. Jeśli za tym idziemy. Wiecie, my czasami o sobie możemy myśleć, ale ja jestem taki tchórz, ja taki bojaźliwy, taki strachliwy, taki nieśmiały czy nieśmiała. I może rzeczywiście to być częścią gdzieś tam w nas. Ja byłem strasznie nieśmiały, ja wiem, co to znaczy nieśmiałość, taka przerażająca, która paraliżowała mnie. Ja nie potrafiłem zapukać do drzwi kolegi, bo się bałem, że otworzą jego rodzice i mi zatka gębę, tak? Nie będę zapytał się, czy on jest w domu. Nie będę potrafił zapytać się. Tak, to paraliżująca mnie, strasznie paraliżująca mnie nieśmiałość. Więc to może być w nas lęk, poddanie się lękowi i tak dalej, ale Bóg mówi, bądź mężny. Więc Bóg nie wymaga od nas czegoś, co jest poza naszym zasięgiem. To nas troszeczkę to słowo może nas stawiać czasami do pionu. Że my mamy przestać się rozczulać nad sobą. A ja taki bojaźliwy, ja się nie nadaję, ja to, ja tamto, tak? Nie, bądź mężny. Bądź mężny. Bo możesz być mężny. Bo ja cię takiego stworzyłem, do tego cię przeznaczyłem, żebyś był, była mężna i był mężny. Odwagi, tak? Odwagi. Widzimy, kiedy lud na pustyni miał wejść do ziemi obiecanej, Bóg specjalnie go poprowadził okrężną drogą, dłuższą. Tak naprawdę kiedyś to wyczytałem gdzieś, że najkrótsza droga z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej temu ludowi, który miał tam ponad milion ludzi z całym bydłem i tym wszystkim, zajęłaby 2 tygodnie. A oni szli 2 lata. Szli 2 lata okrężną drogą, tak? Dlaczego? Bo Bóg chciał ich przygotować do tego, że poradzą sobie ze zdobyciem ziemi obiecanej. Oni stwierdzili, że sobie nie poradzą, tak? Byli mądrzejsi od Pana Boga, chcieli być mądrzejsi od Pana Boga i powiedzieli, my nie damy rady. Co Ty wiesz, Panie Boże, o nas? Ty nic nie wiesz o nas, tak? Chcieli być mądrzejsi i tego też taka lekcja płynie dzisiaj dla nas, czy pewien wzór, pewne ostrzeżenie, że my również możemy skończyć na pustyni, nie doświadczając wypełnienia Bożych obietnic, jeśli postanowimy tak wybrać. Zamiast być posłuszni Bogu. Ale potem, kiedy Jozue wchodził do ziemi obiecanej, 1 rozdział Księgi Jozuego, Bóg znowu mówi, nie bój się, nie lękaj się, bądź bardzo mocny i bardzo mężny. Tak? To zawołanie, to wezwanie pojawia się wiele razy w Piśmie Świętym. Bądź mężny. Nie bójcie się. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Do dzieła. Do roboty inaczej, tak? Bóg musiał im to powiedzieć, bo jak widzimy, oni się zabierali do wszystkiego powoli. Bóg mówi im, 3 tygodnie była potrzeba czasu na reakcję, zanim się zastanowili, przemyśleli i postanowili za tym pójść. A jak już się zabrali, to zaraz już na początku pojawiły się wątpliwości. A to jako nic, a czy to warto, może nie warto. Czyli zaraz zaczęły się już pierwsze wątpliwości pojawiać na początku, jak się tylko znowu zabrali po tej dłuższej przerwie kilkunastoletniej do pracy. Ale Bóg mówi do dzieła. Do dzieła. Dlaczego? Bo ja jestem z wami. I to jest cały sekret, czy cały klucz, czy odpowiedź, dlaczego być mężnym, dlaczego wziąć się do dzieła. Bo ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Bóg mówił to do nich. Jestem z wami, zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch pozostaje wśród was, nie bójcie się. Twój duch pozostaje pośród nas? No gdzie twój duch pozostaje pośród nas, skoro nasi ojcowie znaleźli się w niewoli babilońskiej? To gdzie twój duch był? Ano był cały czas z nimi, tylko że oni za tym duchem nie szli, tak? Ale Boży Duch pozostaje. Boży Duch pozostaje wśród was i czeka na tych, którzy są gotowi pozwolić się Duchowi pobudzić. Mój Duch pozostaje wśród was. W Księdze Zachariasza, która jest zaraz po Księdze Ageusza, prorok Zachariasz występował równocześnie z prorokiem Ageuszem. Więc mówi o tych samych czasach i tym samym wydarzeniu. Tyle tylko, że prorok Zachariasz 2 miesiące później zaczął mówić. I ten prorok skierował słowo do Zorobabela. W 4 rozdziale od 6 wiersza przeczytam fragment. Oto słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile stanie się to dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Kim jesteś, wielka góro? Przed Zorobabelem staniesz się równiną. On wyniesie kamień zwieńczenia i wołać będą łaska. Niech go otacza łaska. Następnie Pan skierował do mnie słowo tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten dom i jego ręce go wykończą. W ten sposób poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. Kto tu gardzi dniem skromnych początków? Jeszcze będą się cieszyć, gdy zobaczą kamień zwieńczenia i pion w ręce Zorobabela. Takie słowo przekazał Zachariasz. Bardzo często znamy ten werset, czy to jest jeden z najbardziej znanych wersetów z Księgi Zachariasza. Nie dzięki sile i nie dzięki mocy, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Nie dzięki ich sile, że oni się wzięli do roboty. Że w kupą mości panowie damy radę, tak? Chociaż to był potrzebny wkład. Nie dzięki mocy w sensie władzy, jaką miał Zorobabel, namiestnik Judei, ustanowiony przez Dariusza. Czyli jeszcze wcześniej, przepraszam, przez wcześniejszego króla, przez Cyrusa. Ale nie dzięki tej władzy to się stanie, tylko dzięki mojemu duchowi. Duch Boży za tym stoi. Duch Boży pozostaje pośród was. Kim jesteś, Wielka Góro, wobec Zorobabela? O co tu chodziło? O przeciwności, jakie stawały na drodze budowy świątyni. Że to się wydawało jak Wielka Góra. Jak ją usunąć z drogi? Jak ją pokonać? Wiara góry przenosi. Przed Zorobabelem stanie się równiną i on wyniesie kamień zwęczania. On zbuduje mój dom, tak? I wiemy, że to się stało. Przez 14 lat tylko ledwo fundament położyli i ołtarz zbudowali, a później w ciągu 4 lat skończyli tę świątynię. Skończyli ją, zbudowali ją. I mogli się przekonać, że to się udało. Chociaż było wiele wątpliwości. Wielokrotnie też prorok Zachariasz musiał im potwierdzać przez słowo Pana, że to się uda. Skoro słowo Boże musiało to potwierdzać im, to znaczy się, że oni musieli się zmagać z tym, czy to się da radę. Przychodziły nieraz wątpliwości na ich życie. Ale tak samo i tyczy się to nas. Kiedy my też jesteśmy w budowie, budujemy dom Pana, tylko że tutaj, duchowy dom Pana. Nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej mocy, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. To tak naprawdę powołał tutaj zbór. My? Ja nie mam wątpliwości, że to Duch Boży za tym stał. Że gdyby nie Duch Boży, to tego by tutaj nie było, co jest. Ale Duch Boży za tym stał. Bo On pozostaje pośród nas, nawet pomimo naszych słabości, jak i tamtego ludu, że na kilkanaście lat tak naprawdę zostawili Boże powołanie. Zajęli się własnymi sprawami. A Boże powołanie było nierealizowane w ich życiu. Tak podobnie może być z nami. My też możemy dobrze zacząć, ale później różne rzeczy mogą nas odciągnąć. I no, my nie mamy czasu. Możemy mówić, to jeszcze nie czas. Ja muszę najpierw jeszcze to, tamto zrobić w moim życiu. Wtedy może znajdę czas. Muszę, nie wiem, żonę znaleźć, męża znaleźć, dzieci wychować, szkołę skończyć, cokolwiek. Albo w ogóle, Panie, weź powołaj kogoś innego. Bo ja się uważam, za bardzo nie nadaję. Różne możemy znaleźć powody, dla których możemy powiedzieć Bogu, Boże, ale dlaczego ja? Niech ktoś inny. Coś trzeba zrobić? Ja się nie wychylam. Może ktoś inny się zgłosi przede mną i ja nie będę musiał. A potem strach, kurczę, bo ktoś spojrzy się na mnie. Pan się spojrzy na mnie i się zapyta, a może ty byś poszedł? Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Czy to nam czegoś nie przypomina? Ostatni słów Jezusa na tej ziemi, kiedy Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, po wszystkie dni, tak? Idźcie do dzieła. Budujcie ten dom, czyńcie uczniami wszystkie narody, bo ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Dlatego Mojżesz mógł powiedzieć, ale jeśli ty nie pójdziesz z nami, ja się stąd w ogóle nie ruszam. On zdawał sobie sprawę, że jeśli Pan nie pójdzie z nimi, to on się w ogóle nie chce ruszać. I tak samo my. Ale jeśli mamy obietnicę, ja jestem z wami. to czy może nam się nie udać? Nie ma takiej opcji. Jeśli Pan jest z nami, to nie ma opcji, żeby nam się nie udało w Jego dziele. Żeby budując dom Pana, tak jak On nas do tego powołał, żeby nam się nie udało. Nam się musi udać, bo to jesteśmy, że tak powiem, skazani na sukces, tak? W Chrystusie Jezusie zawsze jest nam dane od niej zwycięstwo. Co nie oznacza, że nie będzie jakichś trudnych momentów, czy nie będzie może jakichś chwilowych porażek, tak, które będą lekcją, ale Pan jest z nami. I tu na koniec pojawia się bardzo ciekawe słowo. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich i dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Tak naprawdę w tych słowach zostajemy nagle przeniesieni w czasie. Prorok mówi do nich, do ich teraźniejszej sytuacji. Teraz weźcie się do dzieła, bo ja jestem z wami. Budujcie ten dom. Fundamenty są, położyliście fundamenty i ołtarz, trzeba teraz go dokończyć. Ale Bóg nagle przynosi się do końca, do czasów, do rzeczy ostatecznych. Kiedy mówi o tym domu, jeszcze raz za niedługo, w perspektywie wieczności, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich i dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia i miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. To, czego oni doświadczyli w swoim życiu, to był tylko cień tej rzeczywistości. Bo rzeczywiście Dariusz, kiedy tam znowu zaczęli donosy słać, Dariusz dokopał się do dekretu Cyrusa, swojego poprzednika, i powiedział tak, wszystkie koszta budowy tego domu pokryć ze skarbu państwa. W pewien sposób otworzyły się skarbce imperium wielu narodów, dlatego by odbudować świątynię Pana w Jerozolimie. I chociaż ta świątynia była skromniejsza niż świątynia Salomonowa, tak jak Sławek zaznaczył, kiedy mówił z tej księgi, ten dom przetrwał dłużej niż ta świątynia. Najdłużej ze wszystkich świątyń, tych trzech, które były, tak? I doświadczyli jakiegoś względnego pokoju. Ale tak naprawdę nie doświadczyli wypełnienia się tych słów do końca. I to jest niezwykłe, że Bóg mówiąc do ich życia, do ich teraźniejszości, zarazem kieruje do nich słowo, które przenosi ich do rzeczy ostatnich, do tego, co Bóg uczyni na końcu. I kiedy później patrzymy na przykład na proroka Zachariasza, który też prorokował o odbudowie domu Pana, on też to robił. Przychodził do rzeczy ostatecznych. Mówił tak naprawdę o pierwszym przyjściu Jezusa i o drugim przyjściu Jezusa, Zachariasz. Jego księga mówi o rzeczach, które się jeszcze wydarzą. Tak naprawdę połowa przynajmniej z tej księgi Zachariasza czeka na swoje wypełnienie. Dlatego, że mówi o rzeczach ostatecznych przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa i ona mówi, ta księga, o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. I tak robiło wielu proroków. Czy Izajasz, czy inni, na przykład 60 rozdział księgi Izajasza mówi o chwale przyszłej Jerozolimy. O tym, co tutaj w księdze Ageusza mamy tylko taki krótki zarys. Wielu proroków, chociaż prorokowało do rzeczywistości tej ich teraźniejszej, to przenosiło się takim jakby rzutem, jednym rzutem, przenosiło się do czasów ostatecznych, do tego, co będzie ostatecznie. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my mieli perspektywę wieczności. Że tak naprawdę żaden trud w Panu nie jest daremny. Że to, w czym my uczestniczymy, to nie jest tylko coś takiego małego, co ma tutaj na ziemi może nie wyglądać tak okazale i tak wspaniale. Tu na ziemi to może być skromniejsza. Nie wyglądać tak, nie robić takiego wrażenia. Ale to, o co Bogu chodzi, to o wierność. Tak jak przy powieści o talentach. Byłeś wierny w małym, dlatego ci wiele powierzę. Rządź 10 miastami. Za wierność w małym. Bogu bardziej zależy na naszym sercu i to, co będzie w naszym sercu. Jaka będzie postawa naszego serca. Dlatego też i w naszym przypadku, chociaż my możemy budować coś, co tu na ziemi będzie skromniejsze, ale z perspektywy wieczności okaże się być udziałem w czymś niesamowitym, w czymś wielkim. My dzisiaj nie budujemy świątyni żadnej fizycznej, chociaż niektóre zbory, powiedzmy, budują budynki i to też jest spore wyzwanie, ale my budujemy ciało Chrystusowe. Najbardziej niezwykłe dzieło czy twór w historii wszechświata. Żywą świątynię. Żywą. Z żywych kamieni. Która stanowi dom na mieszkanie Boga. To jest niezwykłe. Że chociaż tutaj uczestniczymy i budujemy na przykład tutaj zbór w Starogardzie, kościół w Starogardzie, Królestwo Boże w Starogardzie, to tak naprawdę my uczestniczymy w daleko większym dziele, które ma przełożenie do wieczności. Ciekawe jest ostatnie słowo skierowane do Zorobabela. Oto ja wstrząsnę niebem i ziemią, przewrócę trony królestw i zniszczę siłę władzy narodów, przewrócę rydwan i nimi jadących, padną rumaki ich jeźdźcy. W tym właśnie dniu oświadcza Pan zastępu, wezmę cię Zorobabelu, synu Szelatiela, mój sługo, i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem, oświadcza Pan zastępów. Przecież to słowo się nigdy w życiu Zorobabela nie wypełniło. Kiedy tylko Zorobabel zbudował świątynię, w obawie przed tym, że on jako potomek Dawida, że w narodzie Izraela mogą powstać ruchy, które będą go chciały ustanowić królem. Odwołali go z Jerozolimy. Do zupełnie innej dzielnicy imperium perskiego. I słuch niejako o Zorobabelu zaginął. Ale nie u Boga. Jest tylko jedno wytłumaczenie. Albo Słowo Boże jest niegodne wiary, bo Bóg coś tam obiecał, a to się nie spełniło. Albo jest jedno wytłumaczenie, które uważam jest jedynie słuszne. To słowo się jeszcze wypełni. Bóg nie zapomniał o swoim słowie. Bóg patrzy z innej perspektywy. Bóg widzi początek i koniec. Nie tylko życie ludzkie. I kto wie, bo troszeczkę jest takie enigmatyczne tutaj to słowo, czy Zorobabel w tysiącletnim królestwie jeszcze nie odegra do końca swojej roli przy budowie świątyni Pana w Jerozolimie, kiedy Jezus powróci. Ale to też mówi do nas o tym, my potrzebujemy się tego uczyć. Ja na przykład patrzę jakby z perspektywy lat w moim życiu, jak coraz więcej łapię tej perspektywy wieczności i chcę ją łapać, chcę ją chwytać. To, co robimy tutaj, jest chwilowe, ale to, co robimy dla wieczności, z myślą o wieczności, jest trwałe, bo kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I my też uczestniczymy w dziele, które na koniec się okaże, że Jezus buduje swój Kościół. Buduje swój Kościół i bramy piekieł go nie przemogą. I patrząc z perspektywy tej na historię Kościoła, można powiedzieć, co Jezus ma z tym Kościołem. Ile złych rzeczy w tym Kościele miało miejsce i ma miejsce. Załamka, można powiedzieć. A jednak Jezus buduje swój Kościół, tak? Pełen chwały, bez skazy. On to zrobi. On to zrobi. Nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale mojemu duchowi, dzięki mojemu duchowi to się stanie. My także wiemy, że fundament jest jeden, Jezus Chrystus. Ale jak na nim budujemy, To od nas zależy, tak? Możemy budować z drewna, słomy i kiedy przyjdzie ogień pański, to wypróbuje, to okaże się, że to wszystko pójdzie w ogniu, zginie. Ale kto buduje z cennych klejnotów, ze złota, srebra, czyli tych rzeczy, które przechodzą próbę ognia, to dzieło się ostanie, tak? Do tego jesteśmy wezwani, żeby budować w taki sposób takie rzeczy, które mają wieczną wartość, które przynoszą się do wieczności. I w pewien sposób my tu też budujemy dom Pana, robiąc pewne zewnętrzne rzeczy oczywiście też, które są tutaj potrzebne, ale tak naprawdę chodzi o coś więcej. Uczestniczymy w dziele nieporównywalnie większym, które ma wieczne odniesienie i które jest wieczne. To nie jest jako nic. Nawet gdyby na ziemi nikt na nas specjalnie nie zwrócił uwagi, bo nic wielkiego tutaj nie będzie w oczach tego świata, czy nawet w naszych oczach. Ale przed Bogiem znaczenie ma to, jak jesteśmy wierni Bogu. I ja chcę tym mieć udział. Ja chcę tak budować. Chcę tak wieść życie, żeby budować coś, co ma przełożenie do wieczności. Więc Bóg mówi tak. Budujcie mój dom, wierszy 8 pierwszego rozdziału. A znajdę w nim upodobanie i okaże się w nim chwale. Więc Bóg mówi do nas dzisiaj też, bo wiesz, że to słowo mówi do nas jest żywe. Ono jest cały czas aktualne. My także jesteśmy w budowie domu Pana, on nie jest ukończony i on wymaga rąk do pracy. Naszych rąk. Nie żadnych innych, naszych rąk. To my jesteśmy powołani do tego, żeby ten dom budować. I że to słowo dzisiaj także pobrzmiewa i cały czas odświeża, odbudowuje się, czy wymaga tej odbudowy w nas. Żebyśmy byli mężni i do dzieła, bo ja jestem z wami. Przed nami labirynt, tak? To jest jakby takie najbliższe wyzwanie. Do dzieła. Dla mnie labirynt jest tylko narzędziem. Jednym z narzędzi. Fajnych narzędzi, ale tylko narzędzi do tego, żeby nieść Ewangelię ludziom. O to tu tak naprawdę chodzi. Najważniejsze jest to, żeby nieść Ewangelię ludziom i wykorzystać wszelkie możliwości, które mamy do tego. Jakie się tylko nam nadarzą. Dają to brać, żeby tylko ludziom móc głosić Ewangelię. Być może na coś innego nikt inny by nie przyszedł, ale na coś takiego ktoś przyjdzie. Na koncert by nikt nie przyszedł może, a tam mówi koncert, na ewangelizację taką otwartą też by może nie przyszedł, ale na coś takiego innego, ciekawego, a czemu nie? Z ciekawości przyjdę zobaczyć, tak? I człowiek się spotka z Ewangelią. O to tak naprawdę tutaj chodzi. Ale my też potrzebujemy do dzieła się zabrać za to też. Ale to jest tylko labirynt, to jest jedna rzecz, a tak naprawdę chodzi o to, że my potrzebujemy tutaj budować ten kościół. I kto go będzie budować? My. Tak naprawdę my mamy go budować. Więc być może czasami to słowo nieść pewne napomnienie do naszego życia, bo nagle możemy sobie zdać sprawę, że to się tyczy też nas, że my tak naprawdę zamiast budować dom Pana, to budujemy inne rzeczy wokół siebie, w naszym własnym życiu. A dom Pana, no nie ten czas i tak naprawdę go żeśmy troszeczkę zostawili odłogiem w tym naszym życiu. Ale dzisiaj jest dzień, żeby powiedzieć Bogu, że chcemy być Jemu posłuszni, że chcemy, żeby On nas używał i budował w nas tego ducha, który był w tamtych ludziach też, żeby On pobudzał naszego ducha, żeby to On pobudzał naszego ducha, że ja nie będę gdzieś z boku stać i się przyglądać tylko być może, ale że będę taki, który zakasuje rękawy i bierze się do roboty. Bo pracy jest wiele, tak? Zazwyczaj Jezus mówił tak, pracy żniwo wielkie, robotników mało. Więc to jest dzisiaj to wezwanie do nas, do każdego z nas osobiście, które dzisiaj pobrzmiewa, jaka będzie odpowiedź z naszej strony na Boże wezwanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, tej starogardzkiej, do dzieła, bo ja jestem z wami. Niech nie zabraknie naszych rąk przy budowie tego, co tak naprawdę ma wieczną wartość. Bo uczestniczymy w czymś niesamowicie wielkim, o czym pojęcia jeszcze, myślę, nie mamy, jak to jest niezwykłe i wspaniałe dzieło. Także co? Pomódlmy się.